Dzień dobry, Olga Gordiejew, gościem Polskiego Radia Białystok Marcin Kruszewski, prawnik, twórca profilu prawniczego, na którym opowiada między innymi, a może przede wszystkim w tej chwili już o prawach ucznia, autor książki Prawo Marcina. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień
ja jeszcze będę dorzucać. Właśnie chciałam się tylko przywitać, żeby nie odwlekać tego dzień dobry w czasie, ale właśnie oprócz tego, że autor, oprócz tego, że prawnik, TikToker ubiegłego roku według C-Bloggers, a ja dowiedziałam się, o czym już się przyznałam poza anteną, dowiedziałam się o istnieniu Marcina Kruszewskiego właśnie z książki. Choć kiedy książkę przyniosłam do domu, moje dzieci wykrzyknęły: o, prawo Marcina, znasz go? I one kojarzyły prawnika Marcina Kruszewskiego właśnie z TikToka.
To jest zabawne, bo prawnik zazwyczaj to nie jest osobowość powszechnie znana, czy osobowość internetowa. W ogóle wśród influencerów rzadko takie zawody jak prawnik, lekarz są spotykane, ale okazuje się, że jednak można o tym prawie mówić w trochę inny sposób, przekazywać te informacje nie po prawniczemu, tylko po ludzku, językiem zrozumiałym dla każdego, również dla dzieciaków. I myślę, że stąd popularność tego profilu i stąd też książka, bo mówić to jedno, ale postanowiłem też napisać, żeby prawa ucznia, bo one są tematem tej książki, były gdzieś spisane i przeanalizowane w taki sposób, aby był to praktyczny poradnik, jak przetrwać rok szkolny dla ucznia, rodzica i nauczyciela.
Wśród pana zainteresowań prawniczych to uczniowskie prawo pojawiło się właściwie trochę przypadkiem. To znaczy, oczywiście był pan uczniem, skończył pan pełną edukację szkolną, jest pan absolwentem Uniwersytetu Prawa, ale właściwie potem zajmował się pan zupełnie czymś innym.
Tak, ja zawodowo zajmuję się prawem handlowym, prawem cywilnym, kwestiami prawa konsumenckiego, czyli w ogóle raczej strona biznesowa tego prawa, przygotowuję raczej umowy, ale pomysł na profil TikTokowy początkowo realizowałem, mówiąc właśnie o tym, czym zajmuję się zawodowo. Aż w końcu postanowiłem zmienić trochę metodę i chyba to był największy strzał w dziesiątkę przyspieszający rozwój moich kanałów. Ja w 4 miesiące zdobyłem 1 000 000 obserwacji na samym TikToku. Postanowiłem odpowiadać na pytania i tam zaczęły pojawiać się pytania o prawa ucznia. Od takich bardzo prozaicznych typu, czy nauczyciel może za karę zabrać uczniowi telefon, po takie naprawdę bardzo złożone, czym jest w ogóle obowiązek szkolny. Czy do szkoły można, czy trzeba chodzić? A co to jest w ogóle obowiązek nauki?
A wyjście do mediów wiązało się z pana potrzebą bezpośredniego kontaktu, czy tłumaczenia tego prawa na język komunikatywny dla ludzi, których spotyka pan na ulicy?
Ja rozmawiałem kiedyś z moją mamą o tym, jeszcze zanim założyłem kanał, i pokazałem jej fragment mojej pracy doktorskiej, której ją teraz przygotowuję. Książka też jej nie przyspiesza procesu obrony tej pracy, bo skupiłem się teraz na innych priorytetach, ale wtedy byłem na początku pisania tej pracy i pokazałem mojej mamie fragment. Ona mnie zapytała, moja mama jest wykształconą osobą farmaceutką, może byś napisał coś po polsku, a nie po prawniczemu, bo faktycznie odczułem, że my mówimy, piszemy dla innych prawników, jako prawnicy, a nie dla ludzi, którzy tak naprawdę, dla których to prawo jest stworzone. No i w pewnym sensie uznałem, że może to jest fajna, ciekawa droga rozwijania się też intelektualnie pod kątem zmiany właśnie tego języka. Czyli mówię o tych samych zagadnieniach, ale w inny, prostszy sposób. Nie, że wszystkie te definicje są czymś oczywistym, tylko rozkładając to na czynniki pierwsze. I dla mnie, jako dla prawnika, to nie tylko było rozwijające, ale okazało się też źródłem sukcesów w mediach społecznościowych.
Jeśli weźmiemy do ręki książkę Prawo Marcina, to tam na okładce przeczytamy, że jeden z recenzentów określił ten tytuł jako ten, który może zakopać pokoleniową przepaść, wyrównać dostęp do informacji. No właśnie, myślę, że tu jestem reprezentantką tego pokolenia, które właśnie dzięki książce może się skonfrontować z pana wiedzą, a nawiązać kontakt z nastolatkami, tym młodszym pokoleniem, które będzie kojarzyło pana właśnie z TikToka.
Staram się w ogóle być takim łącznikiem, bo z jednej strony mówię o poważnych rzeczach, prawo to jest poważna dziedzina i zawód, a z drugiej tworzę w mediach społecznościowych, na Instagramie, TikToku, YouTubie, Facebooku, gdzie jest dużo młodych ludzi. To samo w sobie ma być pomostem między tym poważnym światem dorosłych ludzi prawa, a tym światem młodzieży, ich języka, ich formy komunikacji. Sam nawet wiekowo jestem tak trochę w rozkroku. Jestem, jeszcze głosowałem w wyborach, traktowany byłem jako młody wyborca, więc jestem tym pomostem i bardzo miło mi, że dostrzegł to obecny minister sprawiedliwości, który mi taką miłą recenzję napisał, bo ja faktycznie chciałbym, żeby ta książka, poradnik, jak przetrwać tą szkołę, ona łączyła wokół tematu praw, obowiązków ucznia, a nie dzieliła. Ja uważam, że znajomość prawa to jest wspólny interes uczniów, nauczycieli i rodziców, a niestety interes, który trudno jest zrealizować, bo prawo jest skomplikowane, jest go dużo i w Polsce nie ma rzetelnej edukacji prawnej. Być może dlatego było miejsce na taki kanał, który tą edukację prawną prowadzi. No nie w sposób szkolny, ale właśnie niekonwencjonalny.
Spotykamy się wokół książki Prawo Marcina. Ona powinna trafić do każdej szkolnej biblioteki. To inny z pana recenzentów.
Były rzecznik praw dziecka, doktor Marek Michalak. Też również bardzo miłe słowa. Pozdrawiam.
Też szanowane nazwisko. Natomiast ja uważam, że ta książka powinna być w każdej domowej bibliotece. Ja sobie osobiście obiecałam, że sprezentuję ją wszystkim moim
potwierdzam, bo podpisywałem. Nie trwało to bardzo krótko, drodzy państwo.
Tak, dlatego, że ja wierzę, że powinniśmy rozmawiać ze sobą, że szkoła powinna uczyć dialogu, że powinna być miejscem doświadczenia sprawiedliwego świata, a nie możemy tego osiągnąć, nie znając swoich praw. Mało tego, niestety, wciąż w rzeczywistości polskiej szkoły jest wiele takich miejsc, gdzie właśnie w salach klasowych znaleźlibyśmy, oczywiście z przymrużeniem oka, taki regulamin, w którym punkt pierwszy brzmiałby: nauczyciel ma zawsze rację, i po wielu, wielu innych następnych ostatni brzmiałby: jeśli się nie zgadzasz albo jakieś wątpliwości, to patrz punkt pierwszy.
To jest cytat z regulaminu, takiego żartobliwego, ale też prawdziwego, oddającego istotę szkoły, który pojawił się w jednej ze szkół, do których chodziłem. Dlatego zacytowałem sobie ten plakat, bo to był taki plakat. On faktycznie opisuje szkolną rzeczywistość. Starszy z pozycji siły uważa, że zawsze ma rację. I co jest dla mnie kuriozalne, bo jako dorosły człowiek uważam, że objawem dojrzałości powinno być umiejętność przyznania się do błędu. Mam wrażenie, że nauczyciele często, czy rodzice mają z tym problem, żeby powiedzieć, że faktycznie ktoś, kto ma 10-15 lat, może jakiś temat zgłębić lepiej niż my. Ja w ogóle chodziłem do szkoły imienia Czeskiego, bardzo otwartej szkoły w Warszawie, jednego z lepszych warszawskich liceów, i mi jest bliski, to jest chyba cytat zresztą z Tadeusza Czeskiego, takie będą losy Rzeczypospolitej, jakie młodzieży chowanie. To jest zwykle obracane w stronę dzieciaków, czyli zobaczcie, wyrośliście na porządnych ludzi, ale to chowanie młodzieży, tak jak powiedział doktor Marek Michalak, patron mojej książki, to prawa ucznia to są obowiązki dorosłych. Naszym obowiązkiem, zgodnie z prawami dziecka, prawami człowieka, jest wychowanie też dzieciaków w taki sposób, żeby wyrosły na nieupośledzonych w kontekście znajomości swoich praw obywateli. Szkoła, prawa ucznia to jest takie miejsce próby, gdzie uczymy się tych właściwych obywatelskich postaw, uczymy się tego, jak zadziałać, kiedy państwo, kiedy władza, kiedy ktoś, kto dzierży nad nami jakieś władztwo administracyjne, łamie nasze prawa, co zrobić, że nie mamy wtedy zamkniętych ust i związanych rąk. Tego szkoła powinna uczyć, a niestety rzeczywistość pokazuje często coś zupełnie innego. Doktor Marek Michalak kiedyś publikował takie badanie, które pokazywało, jakie prawo ucznia jest najczęściej łamane. Już, drodzy państwo, musicie zgadnąć, jakie? Prawo do wyrażania własnej opinii. Bez wolności słowa wszystkie inne prawa stają się fikcją. Bo skoro nie możemy dorosłemu powiedzieć, że coś tam się nie podoba, że coś jest nie tak, albo nawet się pomylić i zapytać, kto z nas ma rację, no to o wszystkie inne prawa nie da się po prostu walczyć.
I dlatego przyznam szczerze, że oprócz wielkiej radości, która towarzyszy temu, że ta książka jest, że możemy po nią sięgnąć i możemy ją sprezentować komu chcemy, po to, by tę wiedzę miał i był przekonany i świadom swoich praw i umiał je egzekwować, to towarzyszy mi też oprócz tej radości drobny niepokój o tego, kogo wyposażymy w tę wiedzę. Bo oprócz tego, że ją mamy, to trzeba mieć jeszcze wielką odwagę, by się o to swoje prawo upomnieć. Nie zapominajmy, że polska szkoła to środowisko podległościowe. Tutaj nadal uczeń pozostaje w totalnej zależności od nauczyciela.
To jest prawda. Decyduje o tym nawet sam fakt, jak urządzone są szkoły publiczne. Z jednej strony to jest oczywiście wada, z drugiej też zaleta. To nie jest prawo cywilne, gdzie mamy stosunki prawne równorzędnych podmiotów. No jest trochę inaczej, niż gdybyśmy poszli do kręgielni wykupić usługę. Szkoła jest usługą, ale bardzo specyficzną, rządzącą też się reżimem prawa właśnie administracyjnego, gdzie ta relacja nie jest horyzontalna, ale właśnie wertykalna, pionowa. I nauczyciel czy szkoła pełni pewne władcze funkcje wobec ucznia, ale to jest i jego prawo, i obowiązek. Dlatego, że obywatelowi w państwie prawa, a Polska, mam nadzieję, państwem prawa jest i szkoła też rządzi się tymi założeniami państwa prawa, obywatelowi wszystko wolno to, co nie jest zabronione, a urzędowi czy komuś, kto pełni to władztwo administracyjne, wolno tylko tyle, ile wynika z przepisów. Więc trzeba pamiętać, drodzy państwo, rzeczywiście obowiązki ucznia są ważne, ale obowiązki są wyjątkiem od praw, a nie odwrotnie. To prawa są zasadą.
po co młodym znajomość prawa?
Po to, żeby nie tylko przetrwać ten rok szkolny, bo ja zawsze tą książkę reklamuję jako poradnik, jak przetrwać rok szkolny, ona opisuje cały rok.
I jak spokojnie przedzierać się przez dżunglę szkoły.
Dokładnie tak, przez te przepisy. Dowiedzieć się, jakie oceny można nam wystawiać, za co można być ocenianym, bo wcale nie za wszystko. W co szkole wolno zaingerować, a co nie, czy można wychodzić do toalety, takie podstawy. Czy szkoła może właśnie ukarać nas różnymi karami? Jak w ogóle szkoła może karać uczniów? Jest też o prawach nauczyciela, prawach rodzica, o tym, jak usprawiedliwiać nieobecność. Są takie praktyczne porady, o które pytają mnie ludzie na każdych spotkaniach, teraz to jest w jednym miejscu, ale też dla mnie dużo ważniejszym wydźwiękiem tej książki i takim długofalowym skutkiem jest to, że chcę nauczyć dzieciaki, rodziców i nauczycieli takiej świadomości prawnej od najmłodszych lat. Czyli my poznajemy nasze prawa w szkole, poznajemy pewne schematy działania, jako dorośli ludzie wiemy już, że państwu, władzy nie zawsze wolno wszystko, że mamy swoje prawa, których możemy się domagać, mamy pewne instytucje, które je chronią i uważam, że uczeń, który nauczył się tych swoich praw, to nie tylko będzie lepiej funkcjonował w tym swoim szkolnym życiu, ale wyrośnie na nieupośledzonego właśnie obywatela pod kątem wiedzy prawniczej i będzie w stanie uderzyć w stół, jeżeli spotka kogoś, kto te prawa będzie chciał łamać. Ja często spotykam policjantów, którzy mówią wprost: Marcin, dzięki, bo my rozmawiamy teraz z ludźmi, których spotykamy. Bardzo, że policjantów mnie ogląda. Serdeczne pozdrowienia dla funkcjonariuszy, bo to jest zawsze miłe, ma zawsze miłe spotkania. Nawet każda kontrola drogowa to jest: o, Marcin, cześć. To jest bardzo miło, ale też dużo policjantów dostrzega tą zaletę, że faktycznie zmienia się pojmowanie policji. Ja nagrywam i o prawach obywatela, czyli co policjant może ocenić, ale też mówię o prawach policjanta, czyli na przykład możesz nagrywać, ale nie zawsze możesz publikować wizerunek policjanta. Uważam, że świadomość prawna tworzy zdrowe relacje, czyli policjanta, który zna granice,
między
obywatela,
środowiskami,
który też zna granice. I chciałbym, żeby te granice znali zarówno uczniowie, jak i rodzice i nauczyciele, bo w sumie gramy do tej jednej bramki. Przestrzeganie prawa to jest nasz wspólny interes. Jeśli ktoś uważa inaczej, to on uważam jest problemem, a nie ten, kto się tych praw domaga.
Bo powiedzmy też jasno, że to jest książka Prawo Marcina. Jest tu bardzo dużo prawa, ale ta książka mówi też o obowiązkach ucznia.
Oczywiście, że tak. To jest kompleksowy poradnik tego szkolnego życia. Prawa ucznia są w pewnym sensie tematem, bo uważam, że to one są najważniejsze. Szkoła jest dla ucznia i ja wiem, że to czasami jest takie zdanie, które burzy nauczyciela. Ja uważam, że szkoła bez...
Mądrego nauczyciela nie powinno.
Nie powinno, ale uważam, że to czasami budzi takie dyskusje, ale w tym systemie edukacji w szkole najważniejszy jest uczeń. Bez niego tej szkoły by nie było. Tak jak ja nie mam po co być prawnikiem, gdyby nie było prawa i przepisów.
A my w radiu, jakbyśmy nie mieli słuchaczy,
oczywiście,
bylibyśmy niepotrzebni.
Ja to powtarzam w spotkaniach. Tak jak twórca internetowy, jestem dużo mniej ważny niż moi odbiorcy, bo prawo Marcina jest silne przez 2,5 miliona obserwujących, a nie przez to, że siedzi sobie jakiś facet i gada jakieś głupoty do mikrofonu, bo mógłby je gadać. Ale uważam, że właśnie w szkole najważniejszy jest uczeń i to nie znaczy, że nie jest ważny nauczyciel. Też o tych obowiązkach mówię. Mówię o tym, jakie są prawa nauczyciela, o tym, że nauczyciel korzysta ze specjalnej ochrony przewidzianej w przepisach, nie można na przykład naruszać jego nietykalności cielesnej. Kary są jeszcze surowsze niż w przypadku przestępstw dotyczących zwykłego człowieka, już powiedzmy tak w uproszczeniu. Więc uważam, że w tej książce każdy znajdzie coś dla siebie, każdy, kto chce te swoje prawa lepiej poznać.
Ja wiem, że nie możemy wszystkich stron książki otworzyć, odsłonić, bo chcemy namówić do tego, by po nią sięgnąć. Ale no właśnie, gdybyśmy mieli się zastanowić dzięki pana doświadczeniu, które spraw, o których opowiada książka, wzbudzają największe emocje, to na plan pierwszy wysunie się właśnie ten wspomniany telefon czy wyjście do toalety w czasie zajęć, bo o tym też jest w tej książce. Czy można nam zabronić wyjścia do toalety w czasie lekcji?
To są wszystko tematy bardzo palące uczniów i nauczycieli, też tematy z pogranicza praw i obowiązków, ale na pewno dla mnie najważniejszym takim prawem, które często było fikcją, kiedy ja byłem uczniem, to właśnie ta wolność słowa, prawo do wyrażenia własnej opinii, ale te tematy takie już bardzo praktyczne również. Prawo własności w szkole, to przecież jest konstytucyjne prawo, prawo własności można mieć od urodzenia tak naprawdę, a okazuje się, że w szkole często, kiedy jesteśmy niegrzeczni, to nasze prawo jest ograniczone. Pamiętajcie, drodzy państwo, że każde prawo konstytucyjne musi być ograniczone w formie ustawy. Prawo własności również jest do tego podstawa w konstytucji, a okazuje się, że statuty szkolne chcą czasami zmieniać przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Szkoła oczywiście ma kompetencje dotyczące urządzeń elektronicznych, może regulować zasady korzystania z nich, ale jeżeli te zasady złamiemy, to nie oznacza, że tracimy nasze konstytucyjne prawa.
Czyli nie może paść, że byłeś niegrzeczny, zabieram ci telefon
na weekend.
Nie,
że nie, tego nie ma podstawy ustawowej, nauczyciel nie korzysta z takich uprawnień. W ogóle ogranicza naszych praw, no to są wyjątki od reguły. Ucznia można w inny sposób efektywny karać. Też taki poradnik, jak karać ucznia zgodnie z prawem, w książce daje. Liczę, że w ogóle też teraz przy mojej współpracy z ministerstwem, ja nie jestem politykiem, nie biorę za to żadnych
ale
pieniędzy.
Ale powiedzmy o tym, bo jest pan doradcą.
Tak, doradzam. W przypadku nowelizacji prawa oświatowego dużo pomysłów moich się pojawiło. Też chciałbym, żeby prawo ujednoliciło system karania uczniów w szkole, żeby nauczyciele też mieli większą świadomość, ale też, żeby uniknąć kar niezgodnych z prawem. Ale temat dotyczący toalet, kolejny temat.
To jest kontrowersyjne i mocne, bo jednak w wielu szkołach ciągle trzeba podnieść rękę do góry i powiedzieć, przepraszam, czy mogę wyjść do toalety. W niektórych można po prostu wstać i wyjść, ale wciąż są takie klasy, w których usłyszymy, nie, nie możesz, proszę zostać.
A tak nie powinno być. W ogóle zgoda na realizowanie naszych praw to pozbawienie nas tych praw. To jest elementarne prawo człowieka. Godność człowieka jest źródłem wszystkich innych praw w naszej konstytucji. I żeby ta godność była zapewniona, to człowiek musi mieć możliwość zrealizowania tak podstawowych potrzeb. No nie da się przewidzieć potrzeb fizjologicznych. Dla mnie to jest wiedza elementarna. Jedyna możliwa wykładnia przepisów, odmowa wychodzenia do toalety, no to jest naruszenie dóbr osobistych i możliwa odpowiedzialność cywilna dla nauczycieli. Ja też nauczycieli zawsze uspokajam. Wypuszczenie ucznia do toalety, nawet jeżeli coś się stanie, nie uważam, że wypełnia znamiona jakiegoś czynu zabronionego. Jeżeli nauczyciel racjonalny udzieli pomocy sprawdzić, co się nie stało, to nie naraża się na taką odpowiedzialność. Potwierdzali też sędziowie w rozmowie ze mną, którzy w sprawach karnych orzekają.
Czyli spokojnie każdy może wstać, wyjść na chwilę i wrócić do klasy.
Tak, nie zapominajmy też o takim uczniu, bo spotkałem szkoły, była taka głośna sprawa, gdzie uczeń wyszedł do toalety, oczywiście nauczyciel puścił tego ucznia, uczeń zasłabł i umarł. I ja tutaj nie widzę żadnej winy nauczyciela do pewnego momentu, bo on oczywiście powinien puścić tego ucznia, ale powinien sprawdzić, że uczeń nie wraca, tylko szkoła o nim zapomniana kilka godzin. Chłopak został znaleziony martwy przez panią, która sprzątała w szkole. Tu oczywiście doszło do zaniedbania, ale nie na poziomie wypuszczenia do toalety, tylko na poziomie tego, że zapomniało się o dziecku, które jednak było pod opieką nauczyciela na kilka dobrych godzin.
No takie ekstremalne sytuacje też się zdarzają. To, co jest też wartością tej książki, to, że o tych prawach też nie mówi pan w niej w oderwaniu od konkretów, bo jeśli mówimy o przykładzie wyjścia do toalety, to też jest bardzo konkretny list, który był pretekstem do opowiedzenia tej historii. No i jednak też ważny, bo to akurat dotyczyło dziewczyny i no, są takie momenty w życiu każdej kobiety, że może mieć potrzebę wyjść do toalety i nie informować wszystkich o tym, z jakiego powodu wychodzi.
Ja pamiętam takie sytuacje właśnie dziewczyny, która zaczęła miesiączkować i no, nie chciała o tym opowiadać na forum całej klasy. Została upokorzona i zmuszona do tego, żeby po prostu przyznać się do tego albo nie dostać zgody na wyjście do toalety. No, to jest sytuacja uwłaczająca, upokarzająca. No i gdyby rodzice wystąpili z takim powództwem o naruszenie dóbr osobistych, jestem pewien, że zadośćuczynienie nauczyciel musiałby wypłacić, bo to jest sytuacja kuriozalna. Jeżeli pozwalamy sobie na przesuwanie granic i pozwalamy na poddawanie jakiejś arbitralnej władzy takich podstawowych potrzeb, to okaże się nagle, że potem będziemy musieli zapytać, czy możemy wydmuchnąć nos. Też takie sytuacje spotykałem.
To jesteśmy bardzo blisko tego, co mnie zaskoczyło w książce i czego ja się dowiedziałam, jeszcze parę lat edukacji moich dzieci przede mną, to, że usprawiedliwiając ich nieobecność w szkole, nie muszę pisać powodu.
Oczywiście nie ma tego upoważnienia ustawowego, żeby szkoła mogła pozyskiwać takie dane osobowe. To też nie następuje wyjątek z RODO. Wypowiadał się na ten temat Urząd Ochrony Danych Osobowych w biuletynie, który też wskazał, że szkoła nie ma prawa pozyskiwać tak wrażliwych danych i nie ma tego podstawy. Musiałaby istnieć podstawa, że szkoła jest do tego uprawniona. Szkoła może określać formę, termin usprawiedliwiania takich nieobecności.
Czyli
może
tutaj wychowawca musi mi zaufać jako osobie dorosłej, że jeżeli potwierdzam, akceptuję nieobecność, tak, no to świadomie.
Zresztą nikt nie powiedział, że na przykład wyjazd do babci czy dziadka, no to jest
albo udział w targach książki.
Albo udział w targach książki, to nie jest nieobecność, która powinna być usprawiedliwiana. No to, że ustawodawca nie da uprawnień wnikania w powód, przyczynę, też ma pozwolić na to, że rodzic decyduje. Jeżeli nauczyciel ma podejrzenia, że uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, czyli ta jego absencja jest bardzo duża. Ja opisuję też w książce, kiedy ta nieobecność powoduje nierealizowanie obowiązku szkolnego czy obowiązku nauki. Jeżeli ma takie podejrzenia, to zarówno może doprowadzić do takiej sytuacji, że faktycznie będzie kontrola nad tym. Są kary administracyjne przewidziane dla rodzica. Być może to powoduje to uczeń, który przejawia demoralizację. Wtedy być może to jest przedmiot do postępowania przez sąd rodziny. Sąd oczywiście będzie miał prawo już wglądu do tego, dlaczego faktycznie doszło do takich niepokojących zjawisk, ale no wciąż, no jurysdykcja nad nami nie pełni nauczyciel czy dyrektor.
I jeszcze ciągle te żywe emocje towarzyszą wyglądowi ucznia.
Zdecydowanie. Wygląd uczniów to też jest temat rzeka. Szkoła w obecnym stanie prawnym może regulować ubiór uczniów. Na ten temat zwracała też uwagę Najwyższa Izba Kontroli, która dokonywała kontroli w niektórych szkołach w województwie świętokrzyskim.
Doprecyzujmy to. Ubiór to jest w pana przypadku bluza, w tym momencie spodnie.
Spodnie, buty.
Sukienka w moim przypadku.
Tak, dokładnie.
ale już to, co mam na włosach,
farba, fryzura, na włosach, kolor, makijaż, absolutnie nie. To jest już kwestia, o której decyduje rodzic oraz uczeń. I bardzo dobrze. Też trzeba pamiętać, że szkoła też w kwestii wyglądu, ubioru, nie może wszystkiego. Te zasady w statucie muszą być proporcjonalne i nie mogą naruszać istoty tych praw. Więc ja spotkałam przykład, na przykład, której nauczycielka nie mogła zaakceptować oversize'owych ubrań, bo jej się to nie podobało, ponieważ dziewczyny teraz noszą worki. No to jest jej problem, osobista opinia. A nie, ona nie ma mocy prawnej. Szkoła może zakazać na przykład ubrań, które noszą na sobie wulgarne napisy, które w jakiś sposób nawołują do przemocy, które nie przystają do naszego kręgu kulturowego przez pryzmat na przykład przyjętych norm społecznych, na przykład jakieś roznegliżowanie. Takie oczywiście zasady mogą się w szkole pojawić. Szkoła może oczekiwać wymiany obuwia, aby nie niszczyć szkolnych korytarzy, może oczekiwać stroju sportowego, aby dzieciaki były bezpieczne w czasie zajęć sportowych, ale to musi być proporcjonalne. No i też trzeba pamiętać, to zasady w statucie wskazują, jak uczeń może się ubierać, a nie wola nauczyciela. To statut jest wiążący dla ucznia i dla nauczyciela.
Bardzo ważny temat. Oceny wystawiane z przedmiotów, choć powinny dotyczyć albo dotyczą, czy są reakcją na zachowanie ucznia. Coś takiego nie wchodzi w grę. Jeśli pani od geografii nie może uspokoić klasy, to nie może wstawić jedynki z geografii.
Oczywiście oceniane w kontekście oceny tak zwanej przedmiotowej są osiągnięcia edukacyjne ucznia, które polegają na realizacji podstawy programowej, co bardzo ważne, na, w skali ocen 1-6, aby tę ocenę uzyskać, wystarczy ta wiedza z podstawy programowej. Też częstą patologią było uzależnienie szóstek od wiedzy pozaszkolnej. To też nie jest zgodne z prawem, ale tym bardziej zgodne z prawem nie jest mieszanie systemu tej oceny osiągnięć edukacyjnych z zachowaniem ucznia. Kryteria oceny zachowania ucznia są odrębne kryteria, nie mające nic wspólnego z tym, jakie są osiągnięcia edukacyjne ucznia. Mogę sobie wyobrazić ucznia, który jest geniuszem, ale zachowuje się w sposób niekulturalny, nie wykonuje swoich obowiązków, jest niegrzeczny, łamie szkolne zasady, niekulturalny, pogwałca piękno mowy ojczystej, która też może być oceniana, to rozporządzenie reguluje. I taka osoba oczywiście zasługuje na odrębną ocenę zachowania i odrębną ocenę przedmiotową. Może być z drugiej strony uczeń, który jest niezbyt lotnym uczniem z jakiegoś przedmiotu, nie radzi sobie po prostu z tymi obowiązkami, mimo że stara się. On wtedy zasługuje na niską ocenę klasyfikacyjną ze swoich osiągnięć edukacyjnych, ale bardzo wysoką zachowania.
No to tak, nie ma ze sobą nic wspólnego. To jest właśnie taki oręż zarządzania strachem. Pani postawi jedynki.
To jest klęska nauczyciela, uważam. To jest uczniowie. Objaw nieumiejętności radzenia sobie w swoim zawodzie. Niestety czasem też takie sytuacje następują. Czasem jest też to niewiedza, bo pamiętam, że ta słynna praca na lekcji, w którą ukryte było zachowanie, to był taki szantaż, kiedy ja chodziłem do szkoły. On nie powinien, nie może mieć miejsca. Trzeba też mieć świadomość odnośnie konsekwencji. To jest moim zdaniem naruszanie litery prawa. Czy odpowiedzialność dyscyplinarna w tej sytuacji byłaby możliwa? Pewnie tak, chociaż mam mało nauczycieli i niechętnie organy dyscyplinarne stosują to.
Ale wtedy uczniowie powinni zwrócić się z tym do dyrektora szkoły.
Oczywiście dyrektor nadzoruje pracę nauczycieli. Nie zachowuje. Wyobrażam sobie odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo ona, no tak jak mówię, mało nauczycieli niechętnie nawet przy głębszych przykładach stosuje się najwyższe sankcje dyscyplinarne, ale to jest już podstawa do zastrzeżenia do oceny. To jest ocena wystawiona z naruszeniem przepisów prawa. Prawdopodobnie, gdyby pociągnąć tą sprawę dalej, to szkoła musiałaby przeprowadzić taki egzamin, żeby ustalić prawidłową ocenę, bo jeżeli zachowanie miało wpływ na tą ocenę klasyfikacyjną, śródroczną, roczną czy końcową z właśnie na przykład biologii i geografii, to wtedy powinno się przeprowadzić egzamin i ustalić prawidłową ocenę. W ogóle ocena zachowania ucznia, to, że można je oceniać, to budzi duże wątpliwości.
I tutaj też trwają pewne prace,
tak, ja
które
też,
są zaangażowane.
Ja też rozmawiałam o tym z panią minister obecną edukacji, panią Barbarą Nowacką, na temat tego, ja jestem osobiście dużym pod duże wątpliwości poddaję formę i w ogóle to, czy ta ocena zachowania powinna być, na pewno nie powinna być w obecnej formie. Ona nie powinna na pewno decydować o świadectwie z wyróżnieniem, czy tym słynnym biało-czerwonym pasku, bo to jest częsty szantaż, albo dostosujesz się do reguł nawet niezgodnych z prawem, albo przecież no, jak sprawdzić, czy to jest zgodna ocena. Mi ten jeden nauczyciel potrafił wystawiać dobre proponowane, a moja uczniowie nie, no wzorowe, wiadomo. Jak kto miał rację? Ja uważam, że jeżeli zostaje ocena zachowania, to ona po pierwsze nie powinna mieć wpływu na stypendia, na nagrody, na świadectwo z wyróżnieniem, bo to decyduje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, to nie powinno być decydujące. Być może nie powinna też być w formie skali 1-6, powinna być w formie opisowej. Nauczyciele klas 1-3 potrafią pisać oceny opisowe. Tu być może to byłoby bardziej właściwe. Wtedy nauczyciel w szkole ponadpodstawowej wiedziałby, z jakim uczniem się styka, a już na pewno no, nie powinna decydować o tych wyróżnieniach, bo to jest dla mnie patologia i bardzo łatwy szantaż, jak utemperować uczniów, którzy mają jakieś wątpliwości.
W szkołach zdarzają się też przekroczenia, które nie jest prosto opisać nawet, a już udowodnić to
kolejne... Karne kartkówki na
bardzo,
przykład.
Tak, bardzo trudny to jest... wątek. Karne kartkówki, to zatrzymajmy się chwilę przy tym.
To jest taki przykład...
Albo opłaty za sprawdziany.
No opłaty za, akurat to jest bardzo jasna sprawa. Szkoła publiczna z definicji szkołą bezpłatną. Bezpłatną. A ja spotkałem szkołę, w której za podejście do sprawdzianu trzeba było zapłacić. To nawet miało miejsce w jednej ze szkół, do których ja chodziłem. Był tak zwany fundusz poligraficzny. Jeżeli się nie zapłaciło obowiązkowej opłaty, która no nie może w szkole publicznej nastąpić, na fundusz poligraficzny, bo kilkadziesiąt złotych w niektórych szkołach jest więcej, to nie można było napisać sprawdzianu. Czy można było napisać sprawdzian, tylko cała klasa dostawała kserówkę, a taki uczeń, który nie zapłacił, dostawał taki tekst i proszę go przepisać. I ja nie mam z tym problemu. Można tak zrobić, ale wtedy trzeba zmniejszyć ilość zadań, żeby uczeń zdążył. Ja spotkałem właśnie w jednej ze szkół taką sytuację, że celowo było to robione w taki sposób, że uczeń do końca lekcji to przepisywał, robił jedno zadanie, no przykro mi, jedynka, nie zdążyłeś tego zrobić. To jest sytuacja, gdzie ta opłata była wymuszana po prostu, no bo nikt nie chce dostać jedynki ze sprawdzianu. I sytuacja absolutnie niezgodna z prawem. Organ prowadzący ma obowiązek zapewnić finansowanie szkoły i to, że szkoła ma problemy ze swoim organem prowadzącym, no nie powinno to być przerzucane na uczniów czy nauczycieli, bo spotkałem jeszcze inne szkoły, gdzie dyrekcja oczekiwała, że to nauczyciele we własnym zakresie będą szli do punktu ksero i robili kserówki. No totalnie z czapy sytuacja, totalnie absurdalna sytuacja i też przykład opłat niezgodnych. Sprawa, przypomnijmy, szkoła publiczna to jest szkoła bezpłatna. Te opłaty oczywiście w szkołach prywatnych wyglądają inaczej. Tam są umowy podpisywane, to rządzi się trochę innym reżimem, ale to są sytuacje absurdalne. Karne kartkówki, kolejny przykład, trochę odbiegając od tematu opłat, gdzie trudno jest wykazać łamanie prawa. Często jest to omijanie prawa. Statuty pozwalają często na nielimitowanie kartkówek. No i nauczyciel mówi, no okej, nie mogę wam wstawić jedynki za złe zachowanie, ale zrobię wam kartkówkę. O ile on się tego przyznaje, to wiemy, że to jest jakieś naruszenie przepisów prawa, omijanie tego prawa. Jeżeli powie, że po prostu korzysta z swoich uprawnień, trudno to wykazać, bo on może zrobić kartkówkę.
Tak. To jest bardzo często, że po prostu jest hałas w klasie. Ja przynajmniej z opowieści, nawet jeśli nie swoich dzieci, to dzieci znajomych, słyszałam, kiedy właśnie pani nie radzi sobie też z klasą, proszę wyjąć karteczkę.
To jest też objaw tego, że nauczyciel sobie nie radzi.
To mniej więcej tak samo jak jedynka za zachowanie.
Tak, i uczy też dziecko, że nauka jest za karę. Ja myślę, że takie dziecko jest bardzo trudno potem przekonać do nauki, bo dziecko już całe życie będzie sobie kojarzyło napisanie kartkówki sprawdzianu nie jako to, czym ono powinno być, bo kartkówki sprawdziane są po to, żeby oceniać bieżąco, żeby monitorować postępy edukacyjne ucznia. Pamiętajcie, drodzy nauczyciele, że oceny nie są dla was, to nie jest wasz przywilej, to jest wasz obowiązek oceniania ucznia, żeby wykazać, w czym on jest dobry, a w czym słabszy. To nie jest nagroda czy kara dla ucznia, to jest monitorowanie jego postępów. Oczywiście każdemu zależy na dobrych ocenach, przynajmniej tak powinno być, ale to oceny służą uczniowi, a nie są jakąś formą nagrody czy kary.
Być może wykaże się dużą naiwnością, ale wierzę, że szkoła to przestrzeń, która ma dodawać skrzydeł uczniowi.
Powinna.
I mówiąc o sytuacjach, które czasami trudno udowodnić, mam na myśli takie, które dzieci nasze są bardzo świadome, również emocjonalnie mają coraz szersze spektrum interpretowania świata i zdarzają się takie sytuacje, kiedy odczytują takie komunikaty od nauczycieli, często nie wprost, ale są też tacy nauczyciele, którzy nie owijają w bawełnę i mówią wprost, że ty sobie z czymś nie poradzisz, albo takie zadanie, to nawet ty sobie poradzisz. Jak my możemy sobie poradzić z taką manipulacją? To jest przemoc wyrażona w słowach, choć no właśnie, jakie mamy kompetencje jako uczniowie i rodzice, by takie sytuacje się nie zdarzały.
Znowu, że jakieś naruszenie dóbr osobistych ucznia, czy jego gnębienie, no to są przykłady zarówno, no, czasem jestem w stanie sobie nawet wyobrazić, że w skrajnych sytuacjach tutaj może dojść do wypowiedzi znieważających.
No bo zakładamy wariant optymistyczny, że jednak nauczyciel nie powie do ucznia, ty debilu.
No ale są też takie sytuacje. Na pewno w skrajnych sytuacjach to może wypowiadać nawet znamiona przestępstwa, jakim jest znieważenie czy zniesławienie. Różne wypowiedzi w zależności od tego, czy będą właśnie zniesławiające, czy znieważające, czy będą kogoś pomawiać o coś, no mogą być przestępstwem i ta odpowiedzialność za słowa jest w Polsce. Ponadto naruszenie dóbr osobistych, czyli ta odpowiedzialność cywilna, ale też źródło odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela. To nie są proste tematy, tutaj trzeba tą sprawę pociągnąć. Nie są przestępstwa ścigane z urzędu. To dochodzenie dóbr osobistych cywilistycznie też wymaga powództwa albo wezwania nauczyciela, żeby przestał to robić. Często może to być straszak, ale nie każdemu chce się w taki sposób dochodzić swoich praw. Ja uważam, że tu podstawą powinna być rzetelna rozmowa i to, żeby nauczyciel wiedział, że rodzic zawsze stoi po stronie swojego dziecka. Moja mama była takim rodzicem. Jej zadedykowałem tą książkę. Ona zawsze stawała po mojej stronie i zawsze była moim najlepszym mecenasem w rozmowie właśnie z nauczycielem.
Jestem fanką mamy. Też staram staram się być taką mamą.
Takich rodziców bardzo cenię. Wydaje mi się, że to jest też podstawa, żeby nauczyciel wiedział, że nie ma przyzwolenia strony rodzica na takie postępowanie.
Ale wiem też z rozmów z moimi koleżankami, że ich dzieci często prosiły, po takich właśnie sytuacjach, jak opisałam, prosiły: mamo, nie idź, nie rozmawiaj. Dlaczego o to prosiły? Bo bały się, że w konsekwencji nastąpi odegranie nauczyciela na uczniu.
Tak naprawdę wszystko zależy od tego, na ile sobie pozwolimy. Jeżeli będzie duża presja ze strony grupy, trudno nauczycielowi będzie mścić się na wszystkich. Jeżeli w klasie jest przyzwolenie na takie traktowanie, to trudno jest sobie wtedy w pojedynkę samemu poradzić, ale ja uważam, że warto mimo wszystko, dlatego że też my wpływamy tą rzeczywistość, jaka jest. My też szkołę po sobie zostawiamy dla kolejnych pokoleń. Uważam, że jest to pewna odpowiedzialność, no ale też odpowiedzialność za psychikę swojego dziecka. Uważam, że pewne zachowania, pewne objawy złego traktowania nie powinny mieć miejsca i rodzic też nie powinien na nie dawać przyzwolenia. No, dlatego zawsze zachęcam, żeby to rodzic rozmawiał z nauczycielem. No, rodzicowi o ocenę zachowania nie da się na szczęście obniżyć.
Tak naprawdę temat, który poruszamy, jest tematem rzeką i w każdym momencie trudno przerwać ten nurt, bo pojawiają się nowe dopływy. Natomiast jednego jesteśmy pewni, brak wiedzy może wpakować nas w kłopoty.
Nieznajomość prawa szkodzi, drodzy państwo, to jest prawda.
A z prawem Marcina mamy szansę, przynajmniej jeśli nie spokojnie, to być wyposażeni w ten oręż do tego, by przedrzeć się przez szkolne wyzwania. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Odsyłam wszystkich do właśnie książki Prawo Marcina. Ona świeżo pojawiła się na rynku księgarskim. Można po nią sięgnąć. Można też oczywiście znaleźć pana w mediach społecznościowych.
Oczywiście i w mediach społecznościowych to są tematy nie tylko już dla uczniów, bo to jest jedno z zagadnień, które poruszam, ale też zapraszam i Instagram, i TikTok, Facebook, YouTube. Tam poruszam też sprawy dotyczące bieżących aktualności. Omawiam to pod kątem prawnym, a też mówię o prawach konsumenta, prawach obywatela, kiedy spotyka policjanta i ogólnie o prawie, więc serdecznie państwa zapraszam i pani bardzo dziękuję, redaktor, za rozmowę.
Dziękuję pięknie. Gościem Polskiego Radia Białystok Marcin Gruszewski.
Dziękuję bardzo. Znajdźcie swoje prawa.